Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Smoki Edenu.
Z podtytułem Spekulacje o ewolucji ludzkiej inteligencji to popularnonaukowa książka Carla Sagana, opublikowana po raz pierwszy w 1977 roku i wyróżniona Nagrodą Pulitzera. Autor, znany przede wszystkim jako astronom i popularyzator nauki, podejmuje tu pytanie. Skąd wzięły się ludzkie zdolności do myślenia abstrakcyjnego, języka, tworzenia kultury i przewidywania przyszłości? Nie przedstawia jednej zamkniętej teorii, lecz łączy perspektywy biologii ewolucyjnej, antropologii, psychologii, neurologii i nauki o komputerach. Punktem wyjścia jest materialistyczne założenie, że umysł wynika z budowy oraz działania mózgu. Sagan opisuje ewolucyjne korzenie ludzkiego mózgu, porównuje nas z innymi zwierzętami i zastanawia się nad relacją między dziedziczeniem biologicznym a uczeniem się społecznym. Tytułowe smoki odnoszą się do dawnych, głęboko zakorzenionych warstw psychiki. Książka ma charakter interpretacyjny, dlatego warto odróżniać jej trwałe pytania i intuicje od hipotez neurologicznych, które po latach zostały częściowo zrewidowane. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, mózg jako produkt ewolucji, a nie oddzielna tajemnica, Sagan rozpoczyna od konsekwentnej tezy, że ludzki umysł nie jest zjawiskiem odłączonym od biologii. Myślenie, pamięć, emocje i wyobraźnia są, w jego ujęciu, funkcjami materialnego narządu ukształtowanego przez dobór naturalny. Taki punkt widzenia zmienia sposób stawiania pytania o inteligencję. Zamiast pytać wyłącznie, czym jest świadomość w sensie filozoficznym, autor pyta, jakie warunki środowiskowe i społeczne nagradzały lepsze uczenie się, komunikację, planowanie oraz rozwiązywanie problemów. Istotne jest też porównanie człowieka z innymi gatunkami. Sagan nie traktuje inteligencji jako cechy, która pojawia się nagle tylko u ludzi. Widzi raczej kontinuum zdolności poznawczych od reagowania na środowisko, przez uczenie się i używanie narzędzi, po symboliczne myślenie. Człowiek wyróżnia się skalą i połączeniem tych możliwości, a nie całkowitym zerwaniem z historią zwierzęcą. To podejście nadaje książce jej charakterystyczny zakres. Ewolucja mózgu nie jest tu suchą kroniką zmian anatomicznych. Ma wyjaśniać, dlaczego zachowania pozornie bardzo współczesne, takie jak rywalizacja, lęk, więź społeczna czy ciekawość, mogą mieć bardzo stare korzenie. Zarazem Sagan podkreśla, że ewolucyjne pochodzenie nie jest usprawiedliwieniem każdego zachowania. Poznanie biologicznych ograniczeń ma pomagać je rozumieć i, gdy to potrzebne, świadomie korygować. Po drugie, model trójdzielnego mózgu i jego współczesne ograniczenia. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów książki jest omówienie modelu trójdzielnego mózgu, rozwijanego przez Paula MacLeana. Sagan przedstawia go jako obraz ewolucyjnie nakładających się systemów. Tak zwany kompleks gadzi wiąże z podstawowymi zachowaniami związanymi z przetrwaniem i rutyną. Układ limbiczny z emocjami oraz więziami, a neokore z bardziej złożonym przetwarzaniem informacji, językiem i myśleniem abstrakcyjnym. Model pozwala mu wyjaśniać, dlaczego ludzkie decyzje nie są wyłącznie racjonalne. W zachowaniu współdziałają szybkie reakcje, uczucia i refleksja. Warto jednak czytać ten fragment historycznie. Współczesna neuronauka nie uznaje dosłownie wizji mózgu jako trzech wyraźnie oddzielonych, kolejno dobudowanych warstw. Ewolucja mózgu była bardziej złożona, a funkcje emocjonalne i poznawcze są rozproszone w sieciach, które współpracują ze sobą. Nie można więc prosto przypisać agresji jednej części mózgu, a rozumu innej. Nie przekreśla to wartości książki, lecz wyznacza sposób jej lektury. Model Sagana jest użyteczny jako historyczna metafora napięcia między impulsem, emocją i namysłem, nie jako aktualna mapa neuroanatomiczna. Autor wykorzystuje go przede wszystkim do postawienia trwałego pytania, jak dawne mechanizmy biologiczne działają w świecie technologii, instytucji i globalnych zagrożeń. To pytanie zachowuje aktualność, nawet jeśli szczegółowy język neurologii się zmienił. Po trzecie, długie dzieciństwo jako mechanizm uczenia się i przekazu kultury. Sagan zwraca szczególną uwagę na niezwykle długi okres dzieciństwa u ludzi. Dopóki po porównaniu z wieloma zwierzętami, człowiek długo pozostaje zależny od opiekunów, a jego mózg długo dojrzewa. Autor interpretuje ten kosztowny biologicznie etap jako warunek intensywnego uczenia się. Dziecko ma czas przyswoić język, normy społeczne, praktyczne umiejętności i ogromny zasób wiedzy zgromadzonej przez wcześniejsze pokolenia.
Drtus. W tym miejscu książka wyraźnie łączy ewolucję biologiczną z kulturą. Geny nie przekazują szczegółowej wiedzy o narzędziach, rolnictwie, matematyce czy astronomii. Przekazywane są natomiast możliwości uczenia się, komunikacji i życia w grupie. Dzięki mowie, naśladownictwu oraz wychowaniu doświadczenie jednostek może przetrwać dłużej niż ich życie.
Kultura staje się więc szybkim systemem kumulowania informacji, działającym znacznie prędzej niż zmiany genetyczne. Rozumowanie Sagana ma ważną konsekwencję.
Inteligencji nie należy mierzyć wyłącznie jako indywidualnej sprawności mózgu. Ludzki umysł działa w środowisku społecznym, korzysta z języka, instytucji, zapisu i wiedzy innych osób.
Zdolność współpracy nie jest dodatkiem do intelektu, ale jednym z warunków jego rozwoju.
Zarazem długie dzieciństwo czyni człowieka podatnym na jakość środowiska, edukacji i wzorców kulturowych.
Biologia daje potencjał, lecz to społeczne uczenie się w dużej mierze decyduje, jak zostanie wykorzystany.
Po czwarte, język, symbole i technologia jako zewnętrzne rozszerzenia pamięci. W smoku Edenu rozwój inteligencji nie kończy się na powiększeniu lub reorganizacji mózgu.
Sagan analizuje znaczenie języka i symboli, ponieważ umożliwiają one przekazywanie informacji niezależnie od bezpośredniego doświadczenia.
Dzięki słowom można opisać nieobecny przedmiot, odległe miejsce, minione zdarzenie albo hipotetyczną przyszłość.
To otwiera drogę do planowania, nauczania i budowania wspólnych modeli rzeczywistości. Autor traktuje zapis, narzędzia i technologie jako elementy kulturowego przyspieszenia.
Wiedza nie musi pozostawać wyłącznie w pamięci pojedynczej osoby. Może zostać utrwalona w opowieści, tekście, obrazie, urządzeniu lub procedurze.
Każde następne pokolenie może zaczynać od dorobku poprzedniego, zamiast odtwarzać go od zera.
Dertu, w tym sensie kultura działa jak zbiorowa pamięć, a technologia zwiększa zasięg ludzkich zdolności poznawczych.
Sagan interesuje się również podobieństwami i różnicami między mózgiem a komputerem.
Nie redukuje człowieka po prostu do maszyny, ale używa języka przetwarzania informacji, by pytać o pamięć, złożoność i uczenie się.
Współcześnie część analogii z lat 70. brzmi ostrożniej niż dawniej, lecz problem pozostaje istotny.
Narzędzia informacyjne mogą wzmacniać poznanie, ale nie zastępują automatycznie rozumienia, odpowiedzialności ani oceny celów.
Książka skłania więc do pytania, czy rozwój techniki nadąża za społeczną dojrzałością jej użytkowników. Na koniec.
Przyszłość inteligencji między możliwościami nauki a odpowiedzialnością społeczną. W końcowych rozważaniach Sagan przenosi uwagę od dawnych etapów ewolucji do przyszłości.
Zauważa, że biologiczna ewolucja człowieka jest powolna, natomiast rozwój wiedzy, narzędzi i organizacji społecznej może zachodzić bardzo szybko. Ta rozbieżność tworzy napięcie.
Dysponujemy coraz większą mocą techniczną, ale nasze emocje, konflikty i skłonność do myślenia krótkoterminowego mają głębokie korzenie ewolucyjne.
Autor nie przedstawia technologii jako automatycznego postępu, ani jako nieuniknionej katastrofy. Jego zasadniczy argument dotyczy potrzeby świadomego korzystania z rozumu, wiedzy naukowej i długofalowego przewidywania.
Skoro kultura może zmieniać zachowania znacznie szybciej niż geny, ludzie mają możliwość tworzenia instytucji i norm, które ograniczają destrukcyjne skutki dawnych impulsów.
Nie jest to obietnica łatwego rozwiązania, lecz wskazanie obszaru odpowiedzialności. Ta perspektywa odróżnia Smoki Edenu od książek ograniczonych do opisu budowy mózgu.
Sagan wiąże pytanie o inteligencję z pytaniem o przetrwanie cywilizacji. Nauka ma dla niego znaczenie nie tylko poznawcze.
Jest metodą korygowania błędów, sprawdzania przekonań i rozszerzania horyzontu poza bezpośredni interes grupy lub chwili.
Czytelnik otrzymuje więc nie gotową prognozę przyszłości, lecz ramę do krytycznego myślenia o tym, jak zdolności poznawcze mogą służyć zarówno tworzeniu, jak i niszczeniu.
Podsumowując, Smoki Edenu warto polecić czytelnikom zainteresowanym pochodzeniem człowieka, historią idei o mózgu oraz szeroko rozumianą popularyzacją nauki.
Książka będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zobaczyć inteligencję nie jako pojedynczą, abstrakcyjną cechę, lecz jako rezultat współdziałania ewolucji emocji,
języka, życia społecznego i technologii. Nie jest to podręcznik współczesnej neuronauki.
Część szczegółowych ujęć, zwłaszcza model trójdzielnego mózgu, należy traktować jako ważny etap historii badań, a nie jako aktualny opis anatomii i działania mózgu.
Jej trwałą korzyścią jest nauka myślenia przekrojowego. Sagan pokazuje, że pytania o świadomość, agresję, uczenie się albo przyszłość techniki nie mieszczą się wygodnie w jednej dyscyplinie.
Czytelnik zyskuje uporządkowany sposób łączenia danych biologicznych z rolą kultury, a także większą ostrożność wobec prostych wyjaśnień ludzkiego zachowania.
Jasny styl pomaga śledzić te związki bez specjalistycznego przygotowania. Na tle podobnych książek wyróżnia ją szeroki horyzont autora.
Sagan nie zatrzymuje się na ewolucyjnej przeszłości, ani na samych mechanizmach mózgowych.
Łączy je z refleksją nad językiem, kumulowaniem wiedzy, komputerami i odpowiedzialnością cywilizacyjną. Ta mieszanka naukowej ciekawości,
wyraźnie zaznaczonej spekulacji i etycznej powagi sprawia, że książka pozostaje inspirującym dokumentem myślenia naukowego drugiej połowy XX wieku, czytanym dziś najlepiej wraz ze świadomością późniejszych korekt badawczych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Carl Sagan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.